Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry i witam naszego gościa, pan Artur Urbanowicz.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Ze swoją najnowszą książką, Demon, przy czym A jest nóżkami do góry, odwrócone, bo to tak, no skojarzenie z demonem jest nie bezpodstawne, prawda, ale jest to trochę odwrócone. Jak sam zaznacza, jest to fantastyka grozy z dużą dawką komiksowości. I dlatego, jeśli pan pozwoli, zanim w ogóle troszkę porozmawiamy o tym, skąd pan, co pan wcześniej napisał i jakie miejsce zajmuje ta książka w pana twórczości, bo pisze pan od 14 roku życia, w 2016 zadebiutował powieścią Gałęziste, tak?
Tak jest.
Natomiast tutaj ja pamiętam doskonale taką scenę, która wydaje mi się jakoś oddaje to, co pan robi, pisząc tę książkę, Demon właśnie. Siedzi dwóch chłopców z tatą w domu, oglądają Spidermana w telewizorze. I tak nagle jest. Tata wpada, przyłącza im telewizor na wiadomości. Chłopcy krzyczą, ale patrzą, że w telewizorze jakby akcja jest jeszcze lepsza, że też jest bohater, jakiś chyba antybohater czy coś, i nagle widzą, że jeden z tych, którego widzą w telewizorze, wpada im przez okno, zatrzymuje się na komodzie pod telewizorem, a drugi w tym czasie zaczyna rozwalać ściany.
Tak jest.
No, więc komiksy, na których pan wyrósł, bohaterowie i antybohaterowie, stworzeni przez pana i po prostu wpuszczeni w Warszawę, potem pewnie w Gdańsk, bo on się tu pojawia. To jest takie spełnienie trochę marzenia chłopca o stworzeniu własnego uniwersum bohaterskiego?
To znaczy, trudno powiedzieć, żebym, mając właśnie te 5-6 lat, kiedy wychowywałem się w tych pięknych, ale dzikich latach 90., że już wtedy marzyłem, że coś takiego stworzę. Na pewno superbohaterowie, szeroko pojęci, wpłynęli na moje życie i wydaje mi się, że to jest często spotykana sytuacja właśnie dla osób, które są mniej więcej moimi rówieśnikami, bo właśnie pamiętamy te pierwsze, że się tak wyrażę, zajawki na komiksy wydawane przez nieistniejące już wydawnictwo TM Semik. Wszyscy pamiętamy tę modę na serial Power Rangers o tych wojownikach, tak, ubranych w kolorowe kostiumy. Każdy z nas pragnął mieć swojego ulubionego. Najczęściej wiązało się to z tym, z ulubionym kolorem. Z kolei początek lat 2000 to oczywiście potężna moda na anime Dragon Ball Z, które również jest de facto historią superbohaterską, tylko mocno przesiąkniętą japońską kulturą. I właśnie kiedy pisałem posłowie do tej książki, pozwoliłem sobie na taką sentymentalną podróż właśnie w swoje dzieciństwo i taką analizę osobistą właśnie, co wpłynęło na moje życie. I sam byłem zdziwiony, że jest tego tak dużo, że nawet jak bawiłem się klockami Lego, tak, były takie modne też zestawy robotów Lego Slither i Lego Bionicle, no to też właśnie zauważyłem w tych swoich wspomnieniach, że jak bawiłem się tymi robotami, to też odgrywałem właśnie takie walki, tak? Moi bohaterowie zwiększali swoją moc, mieli coraz silniejsze formy. Więc można powiedzieć, no, że pół dzieciństwa praktycznie było spędzone na takich zabawach i nachłonięciu takiej historii, no, czego wyraz dałem już będąc dorosłym w swojej twórczości.
Stworzył pan dwóch naprawdę super facetów i przyznaje pan tu sam, że ich bardzo lubi, czyli księdza Doriana Wacha, człowieka demona, i Dawida Wolkodlaka, to nie jest też jego prawdziwe nazwisko, wilkołaka, zawodnika MMA, ale no w ogóle też. I to są rzeczywiście tacy bohaterowie, którzy łączą w sobie dobro i zło, siłę i słabość, i których, jak pan sam mówi, bardzo lubi.
No i przede wszystkim są niejednoznaczni.
Tak.
Wzbudzają różne emocje. Co za tym idzie, moim zdaniem, dzięki temu są ciekawsi. No jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, co nazywam szeroko pojętą kreatywnością, czyli został wzięty jakiś klasyczny, wydawałoby się oklepany motyw, w tym wypadku opętania, i wprowadziłem w nim jedną mikrozmianę, by uzyskać potężny efekt makro.
Pan Artur Urbanowicz jest z wykształcenia matematykiem i wykładowcą akademickim. To jest precyzja wykładu. Tak. Super.
Tak, to właśnie
ścisły
wygląda.
Ścisły umysł, no to widać.
Chodziło tutaj właśnie o to, żeby w tym klasycznym motywie opętania, na który składają się określone cechy, tak, postaci, zamienić jedną kluczową kwestię, że demon, który wchodzi w ciało człowieka, nie przejmuje jego umysłu i nie przejmuje jego ciała. Cała reszta pozostaje bez zmian, cała reszta jest taka dokładnie, jak przyzwyczaiła nas kultura grozy i wszelkie opowieści o egzorcyzmach, o opętaniach, tak? Czyli osoba opętana zyskuje zwiększoną siłę, osoba opętana potrafi zmieniać wygląd, potrafi wyczyniać ze swoim ciałem różne rzeczy, na które normalnego człowieka nie byłoby stać.
Nie chodzić po suficie, prawda, grawitacja, tak, takie rzeczy nie istnieją, po ścianach.
No i wreszcie najważniejsza zdolność, czyli kiedy osoba opętana zbliży się do jakiegoś człowieka, skądś uzyskuje wiedzę o wszystkich ciemnych tajemnicach tej osoby, o grzeszkach, o zmartwieniach, o traumach, czasem nawet o chorobach, i wykorzystuje tę wiedzę, żeby złamać równowagę duchową tej osoby. Najczęściej jest to egzorcysta, ale oczywiście może zdarzyć się ktoś inny.
Więc... No i woda święcona, krucyfiksy, tak, tak to działają.
Woda święcona, słabość na modlitwy, podatność na modlitwy i tak dalej, i tak dalej. Więc zauważmy, że te wszystkie cechy, które wymieniłem przed chwilą, gdybyśmy znowu spojrzeli na to z perspektywy takiej ścisłej, jak pani wspomniała, matematycznej, tak? Te nadludzkie cechy łączą nam motyw osoby opętanej z motywem superbohaterstwa. Także gdybyśmy połączyli te dwa zbiory, opętanych i superbohaterów, to właśnie te cechy wspólne łączą te dwa zbiory.
No, czyli trzeba to tylko upodmiotowić, czyli żeby nie demon rządził, tylko on.
Tak.
I pan to zrobił.
Tak jest. No i w ten sposób powstała osoba, która właśnie ma nadludzkie zdolności i z tych zdolności korzysta, żeby zmieniać świat w swoim mniemaniu na lepsze. Tak właśnie narodziła się postać człowieka demona. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o pozostałe postacie, o postać Dawida i postać drugiego antagonisty, którego nie zdradzę, żeby nie spoilerować, no to ten pomysł był de facto rozwijany, troszeczkę uogólniony, bo to był taki koncept, co byłoby, gdyby klasyczne postacie z bestiariusza kultury grozy, tak? A wiemy wszyscy, że ten bestiariusz jest bardzo, bardzo bogaty i możemy go też powiększyć o nasze ludowe legendy, czy o postacie stworzone przez nas samodzielnie. Co by było, gdyby postacie z tego bestiariusza stworzyły właśnie takie uniwersum istot o nadludzkich zdolnościach, tylko z nieco odświeżonymi wizerunkami, z wizerunkami dopasowanymi do naszych czasów, tak, żeby te postacie nie straszyły w jakichś ponurych zamczyskach na odludziu, tylko żeby żyły normalnie wśród nas w dużym mieście, żeby miały różne cele, tak, że niektóre, tak jak Dawid, wykorzystują swoją zdolność, żeby być obrzydliwie bogatym sportowcem sztuk walki, bo to też w sumie
Przede wszystkim chce być podziwiany i kochany, tak jak o nim teraz pomyślisz. Tak. Jest bardzo sympatyczny wilkołak w ogóle.
Tak. No właśnie zwróciła pani uwagę na konstrukcję psychiczną, konstrukcję charakterologiczną tych bohaterów, bo też właśnie bardzo mi zależało, żeby ich geneza, ich takie inside story było bardzo rozbudowane, żeby czytelnik czasem polubił, czasem się utożsamił, żeby coś poczuł przede wszystkim.
Oni ewoluują, prawda? Rozpoznają swoje moce albo nie. Mamy tu do czynienia z superbohaterem, który jest z gruntu dobry, ale traci panowanie nad sobą i nieświadomie robi złe rzeczy i nie może sobie tego darować. A mamy też do czynienia z bohaterem, który zaczyna wykorzystywać swoją supermoc. I to jest chyba jeden z głównych tematów tej książki. Pan tu zastrzega, to nie jest książka religijna, a potem daje motto z Biblii. Trochę tak jest. Zaczyna pan od takiego eksperymentu myślowego, psychicznego. Eksperyment Zimbardo się tutaj też pojawia gdzieś w odniesieniach, prawda?
Tak, na ile eksperyment, jesteśmy... dodajmy, żeby słuchacze nasi wiedzieli, eksperyment więźniowie i strażnicy.
Tak, studenci podzieleni na dwie grupy. Trzeba było przerwać eksperyment, bo strażnicy za bardzo znęcali się nad więźniami.
Ponieważ uzyskali władzę nad nimi i gwarancję bezkarności.
No,
to też
dokładnie.
Coś mówi o naszej naturze.
No i pan zaczyna, wyobraź sobie, że nagle zyskujesz następujące możliwości. Nie będę już ich wszystkich wymieniać, ale rzeczywiście władza, nadzwyczajne siły, anonimowość, prawda, bezkarność. No i teraz co robimy? I to jest trochę opowieść o człowieku, pan mówi, niereligijna książka, ale ja tu już nawet o Dostojewskim pomyślałam, bo jest to opowieść o człowieku, który chce czynić dobro, każąc ludzi, czyli tak naprawdę czynić zło, albo też zmuszając ludzi do tego, żeby byli lepsi niż są.
Tak jest. No powiem szczerze, szczególnie to, co się dzieje ostatnio za naszą wschodnią granicą, zmusiło mnie do pewnych przemyśleń, które będą jeszcze rozwinięte w kolejnych częściach Demana. Mianowicie o takie pytanie, co jest w naszej ludzkiej egzystencji ważniejsze? Nasze szeroko pojęte korzyści, interesy, czy jednak wartości? Czy istnieją jakieś granice, których nie jesteśmy w stanie przekroczyć w dążeniu do naszego szeroko pojętego dobra? Bo proszę zauważyć, tak, że... dobro i zło to wynalazki człowieka. Wartości to są wynalazki człowieka. W świecie zwierząt, w naturze, nie istnieją pojęcia dobra i zła. Tak? Kiedy mamy sytuację, że jeden samiec walczy z drugim samcem o jakieś zasoby, na przykład samice, albo o terytorium łowów i wygrywa, zabija, tak, tego drugiego samca, no to słyszymy głos Krystyny Czubówny, ciepły, który mówi, że jeden samiec zwyciężył, to jest naturalna kolej rzeczy, od tej pory panuje nad danym obszarem. Natomiast jeżeli w identycznej sytuacji postawimy ludzi, Tak, że mamy dwóch mężczyzn albo dwie kobiety, tak, które też walczą o jakieś zasoby na śmierć i życie i jedna z tych osób wygrywa, no to te, która zwycięży, nazwiemy złym człowiekiem, nazwiemy mordercą, tak. Dlaczego? Ponieważ uznajemy jakieś szeroko pojęte wartości za nadrzędne i to, można powiedzieć, odróżnia nas od zwierząt. Ale właśnie, obserwując dzisiejszy świat, tak, bo mam nadzieję, że też to jest zauważalne w tej książce, że no, zawieram tutaj też wiele obserwacji w tej powieści dotyczących naszego świata, tego, jak jesteśmy podzieleni, nie tylko jako naród, ale ogólnie na świecie, tak, jeżeli chodzi o jakieś idee. Więc to, jak obserwujemy dzisiejszy świat, każe się zastanawiać, czy jednak te interesy, te nasze szeroko pojęte korzyści nie stają się ważniejsze. Tak? Czy to, że są takie niejednoznaczne postawy względem tego, co właśnie dzieje się na Ukrainie, że nie ma jednoznacznego potępienia tego, co tam się dzieje, a na przykład niektórzy mówią, że gdzieś tam mogą umierać ludzie, byleby nam żyło się przyjemnie, bylebyśmy mieli tanią energię, byle byłoby nam wygodnie, to właśnie każe się zastanawiać, czy jednak te wartości nie schodzą na dalszy plan. No i właśnie będę starał się rozwijać to pytanie w kolejnych częściach cyklu. Ważne, podkreślam, że to będzie pytanie, a nie stawianie tez. Ponieważ moim zdaniem w dobrej opowieści powinno się stawiać pytania, a nie narzucać jakiś obraz rzeczywistości odbiorcy.
Tak, bo to jest też ewolucja bohatera, prawda? On działa i my razem z nim przychodzimy. Jakby eksperymentujemy dzięki panu trochę. Jakby to było, gdyby można było. Ale też pomyślałam sobie o tym, ponieważ nasz Dorian ma specyficzną właśnie tak, no, jak u demona, właściwość, czyli widzi, czuje wszystko to, co złe w człowieku. Tak sobie pomyślałam, że nasze media w tej chwili w trochę podobny sposób filtrują nam obraz rzeczywistości, w związku z czym wypaczają i wpływają na nas i na nasze działanie, prawda?
Tak, no jest bardzo, bardzo mi miło, że pani zauważyła ten aspekt, bo to był jeden właśnie, jedna z myśli, które chciałem zawrzeć w tej historii. Tak, właśnie to jest taka jedna z kolejnych obserwacji, że zauważmy, że jeżeli wejdziemy dzisiaj w dowolne duże media, to większość wiadomości, jakie tam są nam podawane, to są złe wiadomości. Kiedy my chłoniemy tylko takie informacje, właśnie dostajemy taki zakrzywiony obraz rzeczywistości i mogłoby się wydawać, że świat jest wyłącznie zły, że na tym świecie nie istnieją jakieś promyczki dobra, nie istnieją dobre uczynki, nie istnieją jakieś miłe gesty, nie istnieje uśmiech i tak dalej, co też sprawia, że kiedy zamykamy się właśnie w pewnych bańkach informacyjnych, które przedstawiają nam, czy to jakąś społeczność, czy to jakąś osobę pojedynczą, czy to jakąś ideę, czy światopogląd, wyłącznie jako wcielone zło, również chcąc nie chcąc przez pryzmat tego zaczynamy te rzeczy tak postrzegać, co sprawia, że narastają między nami podziały, że narasta między nami szeroko pojęta wrogość. Więc też chciałbym, żeby jedną z rzeczy, którą odbiorca może wynieść z tej powieści, była właśnie taka obserwacja, że jeżeli coś przedstawiane jest nam tylko z jednej strony medalu, w tym wypadku tylko z tego złego bieguna, to możemy być prawie pewni, że jesteśmy manipulowani. Mhm. Z moich obserwacji wynika, że jedyna rzecz, na którą możemy spojrzeć jako jednoznacznie złą, to szeroko pojęta skrajność. Tak, skrajność, czyli zobaczmy, gwałt to skrajność, pedofilia to skrajność, nienawiść to skrajność, fanatyzm to skrajność, tak? Perfekcjonizm nawet to skrajność, o czym pisałem w swojej powieści Paradoks. Ale jeżeli coś nie jest skrajnością, to prawie zawsze możemy również doszukać się w tym jakichś pozytywnych cech, co jest problemem tego świata, że nie istnieją rozwiązania idealne na żadne złożone problemy, ale jednocześnie jest błogosławieństwem dla pisarza, który może ten świat opisywać.
To jest fantastyka grozy, jak pan sam określa swoją książkę. Już ustaliśmy, że nie religijna, chociaż moim zdaniem, mimo że jest tutaj rzeczywiście sporo zła w sensie krzywdy, cierpienia, prawda, destrukcji, to jednocześnie jest ta książka tak jakoś podskórnie dobra. Tak. Nie wiem, czy taki był zamiar, czy po prostu taki jest autor, ale ona jest trochę tak jak ta pani psycholog Beata tutaj, obdarzona pewną empatią, prawda? Takim też dodatkowym zmysłem, który sprawia, że wyczuwa to, co się dzieje na świecie. I ta książka też tutaj jest nawet taka scena, kiedy no, demon właściwie w tym momencie, patrzy na twarz Chrystusa i mówi, czemu ty się nie wściekłeś, czemu ty byłeś do końca dobry, prawda? Jak mówię, nie chcę tu w żadne religijne strony iść, ale to dobro gdzieś jest i w różnych rozwiązaniach też akcji, że tak powiem, jest ważne.
No przede wszystkim pamiętajmy, że dobro jest trudniejsze. Dzisiaj, no bo jak tu być miłym, jak tu się uśmiechać, jak tu obdarzać innych ludzi dobrymi gestami, kiedy możemy czasem spotkać takich, którzy to wykorzystują, tak? A nasz instynkt samozachowawczy, właśnie jakiś wyniesiony z naszej ewolucji, każe nam zachowywać ostrożność, każe nam zakładać najgorsze. I to właśnie też taka obserwacja, którą miałem, że zauważmy, że jeżeli byśmy spotkali się na ulicy z sytuacją, że na przykład jakieś dwie osoby stoją po drugiej stronie ulicy, patrzą na nas, wskazują coś tam rozmawiają, to automatycznie zakładamy, że nas obgadują, że coś im się nie podoba. Nigdy nie zakładamy, że mówią, ty patrz, jaka piękna sukienka, albo jaki piękny kapelusz, ja też bym przyszedł, albo jaka piękna kobieta, jaki przystojny facet. No nigdy nie zakładamy, że coś takiego się mówi, więc właśnie to zakładanie najgorszego, ten jakiś taki dystans, ta ostrożność chyba leży w naszej naturze. Dobro jest trudniejsze, zło jest zawsze łatwiejsze, jeżeli chodzi właśnie o walkę o szeroko pojęte korzyści, no ale znowu właśnie tutaj wracamy do tego zderzenia się tych dwóch sfer, czyli korzyści i interesy, czy wartości. Bo ludzie, którzy kierują się właśnie przede wszystkim wartościami, na pewno często w swoim życiu mogą spotkać się z sytuacją, że spotkają jakiegoś złego człowieka, który właśnie kierując się swoim interesem zapragnie to wykorzystać i zrobi im krzywdę. Mhm. Więc niestety wydaje mi się, że to jest wojna, która nigdy się nie skończy i której znowu nie będzie rozwiązania idealnego.
To wszystko jest w tej książce, ale wracamy do tego, że jest to bardzo komiksowa książka, że są ci super, trochę antybohaterowie różnych gatunków. Trochę pan pokombinował przy ich tworzeniu. Mam wrażenie, że nie wszystkie tajemnice jeszcze są wyjaśnione, ale to jest wszystko tak, że niby wilkołak, a nie wilkołak, niby to, a nie tamto, prawda, ten demon trochę na opak, więc potworzył pan jakieś takie swoje właśnie, ja wiem, mutacje tych wątków, prawda? Trzeciego nie wymieniam, bo pan
tak,
nie wymienił.
Swoje wersje postaci, odświeżone wersje klasycznych postaci z kultury grozy.
I to jest takie uniwersum, które pan będzie, no nie wiem, rozbudowywał w kolejnych częściach?
Tak jest. Bestiariusz, jak wspomniałem, jest bardzo, bardzo bogaty, więc jest całe mnóstwo inspiracji na kolejne postacie, czy to bohaterów, czy to antybohaterów, czy to antagonistów. Jak można przeczytać na końcu, świat z tej książki łączy się ze światem z innej mojej powieści, tak? Nie będę zdradzać, o jaką powieść chodzi.
Ja też nie, ale...
Ale warto znać też pozostałe książki. Na pewno marzy mi się stworzenie mojej własnej postaci Łowcy Potworów. Tak, co jest oczywiście w kraju, w którym wymyślono Wiedźmina, będzie trudne, tak, no ale postaram się jakoś tę swoją wersję tak wymyślić, żeby pokusić się o jakiś powiew oryginalności. Na pewno właśnie wiele tajemnic jeszcze nie zostało wyjaśnionych. No chciałbym, żeby te postacie rozwijały się tak troszeczkę jak w grach RPG, czyli nowe umiejętności, nowe moce. Oczywiście, aby zacząć nad nimi panować, moi bohaterowie muszą wiele poświęcić, muszą też się rozwijać jako ludzie. No, zapowiada się, że będzie ekscytująco. Na ten moment ten cykl jest zaplanowany na 6 części, ale tylko może się powiększyć, na pewno nie skrócić.
Pierwsza ma 700 stron, także proszę się nie lękać.
Proszę się nie bać, proszę się też nie bać grubości, bo...
Świetnie się to czyta.
Właśnie, bo to się tyczy każdej mojej książki. Ja bardzo staram się używać takich narzędzi warsztatowych, żeby to się czytało dobrze, żeby to wciągało, żeby były te cliffhangery na końcu każdego rozdziału, żeby czytelnik był ciekawy, co będzie dalej, przewracał kolejne strony, żeby to się czytało lekko, żeby nie było nudy, żeby nie było opisów przyrody, tak, które mogą...
Ale są
zwalniać.
Opisy latających samochodów, rozwalanej Warszawy w ogóle, wybuchającego mostu i tak dalej. Co sobie tutaj bohaterowie, internauci cenią wreszcie u nas w Polsce, tak jak w filmach amerykańskich?
No właśnie wiadomo, że przy takiej tematyce takich scen akcji, tak, szeroko pojętych pościgów
pojedynku
i wybuchów.
Super bohaterów,
tak, pojedynku no, nie można uniknąć, ale też właśnie chciałbym, żeby wybrzmiało, żeby właśnie nasi słuchacze też mieli świadomość, że ta książka to nie jest właśnie takie zwykłe super bohaterskie łubu-dubu bez żadnego drugiego dna, że tam starałem się zawrzeć głębsze myśli, o których już dzisiaj rozmawialiśmy, czyli żeby to było takie jedno i drugie, czyli żeby była emocjonująca akcja, ale jednocześnie coś, nad czym odbiorca może trochę pomyśleć i wyciągnąć własne wnioski.
Mm-hmm, no i świetnie się zabawić, to wszystko ma też taką trochę formę filmową, prawda? Czekamy na dalsze ciągi, ale ja tylko, ponieważ nie porozmawiamy o całej pana twórczości, ale powiedział mi już pan, że tak będzie zmieniał troszkę Demana, czy nie wiem, czy kolejny tom będzie miał podobny tytuł.
Druga część będzie miała tytuł Deman 2 Winny.
No ale już pan nawiązał do jednej ze swoich wcześniejszych książek tutaj, więc może tak chociaż króciutko. Najpierw były Gałęziste, tak? Czyli
tak
Suwałki, skąd pan pochodzi, ten rejon. Słowiańska powieść grozy. Potem Grzesznik, tak? Powieść gangsterska, też z elementami horroru. Potem Inkub i to był strzał w dziesiątkę i tak,
sprzedająca się powieść moja i też najcieplej jak dotąd
przyjęta. Powieść grozy, tak, w tamtym roku. Inkub i jakoś pan do tego wróci. Potem był Paradoks jeszcze z jakoś nawiązując.
Tak, Paradoks, moja czwarta powieść osadzona w Gdańsku. Tak, głównym bohaterem jest student Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, który sam miałem przyjemność ukończyć. No jest to opowieść o człowieku, który jest właśnie takim skrajnym perfekcjonistą, tak skrajnym, że kiedy popełnia jakiś błąd, czuje na siebie tak potężną złość, tak ekstremalną nienawiść do samego siebie, bo uważa, że mu nie wypada popełniać takich błędów, że w końcu przekracza pewną granicę i zaczynają dziać się wokół niego pewne paranormalne rzeczy. No jest to opowieść taka bardzo psychologiczna, bardzo psychodeliczna. Nieprzypadkowo okładka jest taka czerwona, bo czerwony kojarzy się właśnie z kolorem gniewu. Ta powieść właśnie miała na celu tak ociekać złą energią, ale również miała ze sobą nieść pewne przesłanie, czy dążenie właśnie do szeroko pojętej perfekcji również może okazać się zgubne.
To co teraz? Bo rozumiem, że Deman 2, ale będzie też coś innego nawiązującego do którejś z wcześniejszych pana powieści?
To znaczy, bo generalnie plan mam taki, żeby przeplatać kolejne części Demana z powieściami niezwiązanymi z tym światem. No nie da się ukryć, że moi czytelnicy tęsknią za powrotem na Suwalszczyznę, więc moja kolejna powieść, której tytuł będzie brzmiał Dom Przejścia, będzie powrotem na Suwalszczyznę. Wezmę w niej na tapet jezioro Hańcza, najgłębsze w Polsce, na północ od którego znajdują się ruiny dworu Stara Hańcza, które w tajemniczy sposób spłonęły. Powieść będzie o pisarzu, który ma jeden wyraźny hit, osadzony na Suwalszczyźnie i czytelnicy bardzo chcą, żeby powstało coś podobnego, więc pisarz jest bardzo zdeterminowany, żeby wymyślić nową historię osadzoną na Suwalszczyźnie, więc przeprowadza się właśnie w okolice jeziora Hańcza i zaczyna zgłębiać tajemnice wspomnianych przeze mnie ruin, no i z tym wiążą się coraz bardziej niepokojące, paranormalne przygody.
Bardzo ciekawie się zapowiada. Na Demana też czekam, ciąg dalszy.
Dziękuję
bardzo serdecznie. Pan Artur Urbanowicz.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
Iwona Borawska, audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsku.